Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Dzień dobry Państwu, kłaniam się. Moim rozmówcą jest doktor habilitowany Szczepan Cofta, naczelny lekarz Szpitala Przyimienienia Pańskiego w Poznaniu, pulmonolog. Dzień dobry Panie doktorze.
Witam pana doktora, witam serdecznie państwa.
Panie doktorze, Polacy zwykle narzekają na służbę zdrowia. Ja chciałbym odwrócić porządek narzekania i zapytać, na co wy, lekarze, najczęściej narzekacie, jeśli chodzi o niedoszłych pacjentów. Innymi słowy, co Polacy robią złego z profilaktyką zdrowia?
Rzeczywiście problem jest złożony. I bardzo istotne, oczywiście to jest kwestia osobistej odpowiedzialności naszej za nasze zdrowie, za nasze życie. Tutaj pewnie większość z nas będzie musiała się bić w piersi. Natomiast faktem jest, że na pewno 30-40% zdrowia jest w naszych rękach. Mhm. Oczywiście ważne są czynniki genetyczne, ważne czynniki środowiskowe, ale stosunkowo dużo od nas zależy. I tutaj można by wymienić kwestię i trybu życia związanego z wyżywieniem, z wysiłkiem, ze snem także, bo on jest też istotny. Pytanie, czy w jakiej mierze też włączać się w badania profilaktyczne i w relacje ze służbą zdrowia. Jedni są bardziej powściągliwi, inni szybciej zgłaszają się do lekarza. Rzeczywiście tych zachowań, które nasze zdrowie i życie mają uchronić, jest dużo.
A z takich najbardziej znaczących zaniechań wśród ewentualnych przyszłych pacjentów, na co pan by wskazał? Co w tej hierarchii byłoby najistotniejsze pańskim zdaniem?
Sprawa, o której trzeba powiedzieć, a która jest w pewnym sensie nudna, ale jest rzeczywistością. Absolutnie najłatwiejszy do zmodyfikowania czynnik, najistotniejszy to jest palenie papierosów. Jeżeli nadal 20-kilka% społeczeństwa dorosłego pali papierosy, a jest to czynnik, który jest w stanie prawie, którego eliminacja jest w stanie wyeliminować prawie zupełnie raka płuc, jest w stanie zmniejszyć zawały mięśnia sercowego o 1/3. Inne choroby.
Ale myśli pan doktor o palaczach nałogowych, czy też o tych, co tam raz na przykład na tydzień, czy raz w miesiącu tak zwanego dymka puszczą?
Oczywiście tutaj kwestia uzależnienia od nikotyny. Szkodliwość każdego papierosa jest ewidentna, tylko że ona się nakłada, ale nakłada się latami przede wszystkim. Z jednej strony oczywiście schorzenia układu oddechowego, ale układu krążenia, onkogeneza ewentualna. Im większe ryzyko, im większy, bardziej nasilony nałóg nikotynizmu, tym większe ryzyko, że stanie się coś złego. To jest ewidentny, jednoznaczny czynnik, który jest eliminowalny. Oczywiście jest to uzależnienie. Jeżeli uzależnienie, to bardzo trudno się tego pozbyć i co siódma, co ósma próba rzucenia papierosów jest próbą skuteczną.
Mm-hmm. Rozmawiam z doktorem Szczepanem Coftą, pulmonologiem, i chciałbym zapytać pana o kwestię raka płuc. Krajowy konsultant do spraw onkologii, profesor Maciej Krzakowski, mówi tak, cytuję: rak płuca jest nadal na świecie i w Polsce jednym z największych wyzwań w zakresie złośliwych nowotworów, co wynika z częstości występowania oraz niezadowalającego rokowania chorych, a z danych o raku płuc możemy przeczytać, że jest on liderem w czarnych statystykach onkologicznych, a także rokowania przeżycia pięcioletniego wynoszą zaledwie ponad 14%. Chciałbym pana zapytać na początku o przyczyny raka płuc po zapaleniu. Czy możemy powiedzieć, że zła jakość powietrza też jest rakogenna, jeśli chodzi o raka płuc?
Tutaj ta szkodliwość środowiskowa jest minimalna w stosunku do palenia papierosów. I tutaj cokolwiek powiedzieć, jakkolwiek wypierać się kwestii papierosów, to jest to czynnik bezwzględny, jednoznaczny, podstawowy. Mhm. I gdyby rzucić palenie, to na pewno 85% udałoby się ograniczyć liczbę nowotworów. to jest tak jak jest to tak oczywiste, że myślę, że działania społeczne nasze antynikotynowe są bezwzględnie zbyt słabo wyrażone. Oczywiście tak, zanieczyszczenia środowiskowe związane z zanieczyszczeniami przemysłowymi.
Tak zwany smog również, właśnie te piece wszystkie właśnie domowe, które na węgiel, one też wpływają na stan płuc.
Tak, tylko że to jest taka też nakładająca się onkogeneza, bardzo przewlekła. Tutaj to niekoniecznie wprost rak płuc, ale raku płucnej, nowotwór opłucnej związany z ekspozycją na azbest. Tutaj też musimy w tym względzie być czujni, żeby unikać kontaktu z azbestem. Tylko z całą mocą muszę wyrazić, że te środowiskowe zagrożenia stanowią niewielką cząstkę ryzyka związaną z takim
procesem. Ale panie doktorze, bo jeśli jest tak, jak pan mówi, że to przez papierosy głównie rak płuc jest główną przyczyną papierosy są główną przyczyną raka płuc i teraz jeśli z danych, które wyczytałem, mamy prawie 21 tysięcy zachorowań rocznie, to znaczyłoby to, że najczęściej na raka chorują palacze w Polsce? Czy można taki wniosek wyprowadzić?
Znaczy w kilku krajach te dane statystyczne są dramatyczne. Rzeczywiście ta rzesza ponad 20 tysięcy osób w większości jest skazana, zwłaszcza często z późnym wykrywaniem. To też kwestia zachowań prozdrowotnych związanych z badaniami profilaktycznymi. Ale okazuje się, że w kontekście tak dużej szkodliwości i tak późnego rozpoznawania, które sprawia, że około 30-40% pacjentów ma diagnozowanego raka płuca na etapie, kiedy możliwa jest tylko opieka paliatywna, to ten nowotwór, mimo postępów jakichś w leczeniu, niewielkich postępów, nadal jest pierwszym nowotworem będącym przyczyną zgonów nie tylko u mężczyzn, ale ostatnio stał się także u kobiet. To jest tak, że nawet rak piersi, który u kobiet zbiera swoje żniwo, on stał się chorobą przewlekłą, jest większy postęp dotyczący jego leczenia. W stosunku do raka płuca jest trochę większa dostępność leków, ale mimo wszystko jest to pierwszy rzeczywiście zabójca onkologiczny. To jest oczywiście też kwestia jeszcze pewnej poradności osobistej. Pragnę tutaj zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś w rodzinie, też naszych słuchaczy, ma osobę, która miała raka płuca, czy dziadek, czy ojciec, mama i pali papierosy, to jest to tak jak w banku prawie, może też zachorowanie w następnym pokoleniu. Tutaj te czynniki osobiste są czynnikami bardzo ważnymi.
Mówi pan tak jak w banku, a przecież profilaktyka, do której się nas zachęca, ma służyć wczesnemu wykryciu chorób. Jak pańskim zdaniem Polacy korzystają z profilaktyki? Czy profilaktyka stała się czymś, co jest zwyczajną, codzienną, powiedziałbym nawet troską o zdrowie, czy też raczej Polacy boją się badań profilaktycznych, próbują je ominąć, nie chcą z tego bad news gdzieś usłyszeć? Jak to jest?
Jako lekarze spotykamy się z tymi, którzy pragną tej profilaktyki. Kończymy w tej chwili w Poznaniu, w Wielkopolsce, taki program profilaktyczny raka płuca, ministerialny, który zakładał badanie kontrolne tomografii komputerowej niskodawkowej u osób z narażenia osobistego, paleniem w przeszłości. Udało się kilkanaście sytuacji nowotworowych wcześniej wykryć. Generalnie też myślę, że środowisko medyczne jest gotowe do przygotowania różnych programów profilaktycznych w zakresie raka jajnika, raka przewodu nowotworu przewodu pokarmowego, zwłaszcza badania endoskopowe są dostępne, są wykonywane.
A możemy powiedzieć, jaki procent ludzi korzysta z tych badań? Czy one są, bo one są dostępne nawet teraz w tym wymiarze. Czy was, lekarze, zadowala procent odsetek korzystających z tych możliwości?
Gdy tyle jesteśmy w stanie, ile jesteśmy w stanie przebadać, to już tyle osób jest zgłasza. Ze zgłaszalnością nie ma żadnego problemu. Każdy program profilaktyczny ma swój odzew. są rzesze osób, które telefonują, często nie staramy się, żeby dla wszystkich stać przyło miejsca, ale w skali kraju to, czy w skali Wielkopolski zawsze to pozostaje niewielka część osób, którym udaje się i które do tych badań się zgłaszają. W tej chwili taki bardzo popularny, dostępny program związany z podstawową opieką zdrowotną, badań laboratoryjnych dla osób powyżej 40 czy 50 roku życia, to głównie z raportów funduszu wiemy, że niewielka część osób korzysta, kilkanaście procent. Więc w takim skrojonym dla wszystkich programie profilaktycznym czujności zdrowotnej.
Ale nie korzystają pańskim zdaniem dlatego, że nie wiedzą, czy dlatego, że się boją?
Wszystkie pytania są złożone. Na pewno część osób się boi, na pewno część osób nawet nie wie o tym w pośpiechu dnia. Oczywiście badania są jakąś furtką, są dodatkowym mechanizmem takim weryfikującym. Natomiast nic nie nastąpi pierwotnej jakiejś czujności, która jest związana z dobrym żywieniem, z wysiłkiem fizycznym, z dobrym snem, tutaj przede wszystkim, oczywiście to jest łatwo o tym mówić, w praktyce trudniej chcieć, ale dobre sposoby odżywiania zdrowa dieta jest tutaj też podstawą, która sprawia, że tych 30% własności związanych z naszym życiem wpływa na nasze życie i na nasze zdrowie.
Rozmawiam z doktorem Szczepanem Coftą, naczelnym lekarzem Szpitala Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Panie doktorze, teraz trochę o polityce, a raczej o inwestycjach medycznych. Chciałem zapytać o budowę tego olbrzymiego szpitala klinicznego za gigantyczną kwotę 600 milionów złotych. W jaki sposób poznaniacy odczują zmianę jakościową, jakie nowe funkcjonalności przyniesie oddanie tego szpitala do użytku?
Ten szpital ma być odwzorowaniem dwóch szpitali. Szpitala dawnego Hrydra Święcickiego oraz Szpitala Przemienienia Pańskiego, który tworzy jedną strukturę w chwili obecnej. Nasza nazwa obecna szpitala to jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu. Pod takim szyldem w tej chwili występujemy. Rzeczywiście budowa przebiega planowo i trzeba się spodziewać w przyszłym roku uruchomienia pierwszego segmentu szpitalnego oddziału ratunkowego, oddziałów intensywnej terapii. Tutaj myślę, że...
No właśnie, ma powstać nowoczesny SOR.
Tak, ten szpital ma w jakimś sensie zmienić, zmodyfikować sposób funkcjonowania oddziałów ratunkowych w Poznaniu. W tej chwili mamy zbyt przyjęć, podniesienie do rangi SOR-u. Oby tak było w przyszłym roku. Może okazać się istotnym takim zyskiem mieszkańców miasta Poznania, zwłaszcza jego zachodniej części. Koch, tutaj z całą mocą muszę przyznać, że takie stworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego zdobywa różnorakich trudności, jest wyzwaniem bardzo trudnym, bardzo odpowiedzialnym. Na pewno zarząd szpitala i cały personel medyczny będzie podchodził z troską o stworzenie tego dobrego szpitalnego oddziału ratunkowego. Natomiast z całym ograniczeniem, bo szpitalny oddział ratunkowy powinien być tylko wentylem bezpieczeństwa, zastrzeżony powinien być dla sytuacji szczególnych, trudnych, natomiast trzeba zachęcać wszystkich do korzystania na bieżąco z podstawowej opieki zdrowotnej, z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. SOR jest tylko takim mechanizmem ratunkowym, który powinien być stosowany w sytuacji.
Panie doktorze, wróćmy do tej inwestycji. Kiedy całościowa inwestycja jest realnie planowana do zakończenia? Kiedy ona możemy się spodziewać?
Ona jest wieloetapowa. To po czasie przygotowania SOR-u i oddziału intensywnej terapii. W kolejnym etapie dojdzie do przeniesienia szpitala przy ulicy Grunwaldzkiej. W następnym jeszcze etapie będzie przeniesienie szpitala z ulicy Długiej. Tutaj w zależności od tego, oczywiście na razie wszystkie inwestycje prowadzone są bezwzględnie planowe. Natomiast każdy z tych etapów to podobno 3 lata, Ale i już trwają prace nad
i ostatnie, tym. Ostatnie pytanie, bo wiemy, że to nie kubatura leczy, ale leczą lekarze. Czy jaki w sposób państwo planują poradzenie sobie z tym wyzwaniem, jakim jest brak nie tylko lekarzy, ale personelu medycznego? Czy są jakieś pomysły, w jaki sposób kto będzie w tym szpitalu olbrzymim pracował, ale nie tylko w tym, w ogóle w jaki sposób sobie z tym poradzić?
I to rzeczywiście bardzo cieszę, że pan doktor poruszył tę sprawę i jest kwestią olbrzymiej odpowiedzialności sformułowanie dobrego zespołu medycznego. Tutaj każdy z tych szpitali ma swoją tradycję, swoją pewne wspólne cechy, ale też odmienności. Myślę, że tchnięcie dobrego ducha w personel, który miałby tworzyć ten szpital, będzie najważniejszym wyzwaniem. Jeżeli mury wyrosną, to rzeczywiście...
A jest wystarczająca ilość personelu, który zapewni funkcjonowanie tego szpitala na dzień dzisiejszy?
Muszę uspokoić, że tak jak mówiono bardzo wiele o niedoborach kadry pielęgniarskiej, to w tej chwili w szpitalach udało się, może dzięki regulacjom też finansowym, płacowym, które zostały podjęte przez ministerstwo, udało się i też inicjatywie osób zarządzających, odpowiedzialnych za personel pielęgniarski, udało się w tej chwili zapewnić i udaje się zapewniać odpowiednią ilość i też zaangażowanie personelu pielęgniarskiego, personelu
opiekuńczego. I tu, panie doktorze, postawmy kropkę, bo musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę, a państwa zachęcamy bardzo do badań kontrolnych i badań okresowych, prawda? Wydaje się, że taki meser z naszej rozmowy powinien zostać dla naszych słuchaczy dzisiaj.
Zachowanie czujności. Zachęcamy do zachowania czujności do swojego stanu zdrowia.
Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był Szczepan Cofta. Kłaniam się.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Kluczowy temat.